87,8 FM Warszawa, a w Krakowie 95,2 Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic. Zapraszamy do słuchania Poranka Wnet dzisiaj do godziny 10. Cały czas w studiu z nami jest pan dr Krzysztof Zalewski, Centrum Studiów Polska-Azja, Instytut Bojma. Kolejny gość też przyszedł i właśnie popija kawę, pan Sebastian Stodolak, dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Dziennikarz zajmujący się sprawami przede wszystkim ekonomicznymi, ale nie tylko. Dalej rozmawiamy o bilansie roku, jeśli chodzi o Azję. I tak trochę cały czas jest mowa o Chinach. Rzadziej rozmawiamy o Indiach. Przyszła taka informacja z Indii o wypadku w jednej z tamtejszych kopalni związane z małoletnimi górnikami, którzy utknęli w zalanej kopalni. Świat, w którym 15-latkowie pracują w kopalniach, to nie jest taki świat jeszcze chyba bardzo nowoczesny.
To jest rzeczywiście z punktu widzenia Europy i Ameryki i ochrony praw dziecka rzeczywiście coś wstrząsającego. Indie rzeczywiście są jednocześnie w epoce przedprzemysłowej i ponowoczesnej. I to jest chyba najbardziej fascynujące i najtrudniejsze w tym kraju. To znaczy, przypomnijmy tylko o tym, że 60% Indusów, wszystkich obywateli Indii, bierze swoje podstawą ich dochodów jest rolnictwo. Też inna dana, która taka jest dla mnie zawsze stawiająca ten kraj w perspektywie, to jest to, że ponad 65% ludzi, a więc prawie 2 na 3, ma poniżej 35 roku życia. I rzeczywiście jest to społeczeństwo młode, co nie usprawiedliwia tego oczywiście, że dzieci pracują w kopalni, ale to są światy, które istnieją równolegle. To znaczy bardzo nowoczesne centra z rozwiązaniami technologicznymi z epoki cyfrowej występują z slumsami, które są dosłownie parę ulic dalej. I rzeczywiście to tragiczny wypadek, one niestety się będą powtarzać, no ale to jest też kwestia tego, że wielu ludzi musi podejmować każdą pracę, którą może mieć. Stąd się bierze największym napięciem społecznym, największym problemem każdego rządu Indii obecnego i każdego przyszłego będzie zapewnienie miejsc pracy ludziom, ponieważ co roku muszą stworzyć 20 milionów nowych miejsc pracy. No, w związku z tym przy takiej podaży pracowników zapewnienie też godnych warunków pracy jest wyzwaniem.
To są te wielkie liczby, to jest ta skala azjatycka. W Indiach ciekawe jest chyba też to, że to jest ogromna demokracja. O ile w Chinach mamy do czynienia z dyktaturą tego zbiorowego cesarza, jakim jest partia komunistyczna, o tyle tutaj mamy kraj demokratyczny. Jak ta demokracja w praktyce funkcjonuje?
No, funkcjonuje całkiem nieźle. Język debaty publicznej jest brutalny i taki poziom na dwa zwalczające się obozy także w Indiach jest bardzo silny. Te dwa obozy skupione wokół kongresu partii, która została założona przez dynastię Gandhi, jest obecnie w opozycji i wobec partii, wokół partii ludowej indyjskiej, premiera Narendry Modiego. Te dwa obozy się zwalczają brutalnie, ale wybory są regularnie i nie sposób przewidzieć ich zwycięzcy. No tak to chyba jest w każdej demokracji.
Ta partia ludowa i premier Modi przychodząc do władzy, to byłby jednak pewien taki przełom w związku ze skalą porażki Indyjskiego Kongresu Narodowego. Ten przełom też związał się z pewnymi obietnicami, jakby pewnych nowych rzeczy, jeśli chodzi o indyjską gospodarkę. Już teraz po tych kilku latach można jakby jakoś podsumować, jak te rządy premiera Modiego przebiegają.
No właśnie, dla Hindusów takim okazją do podsumowania będą wybory, które muszą się odbyć, takim sformułowanie anglosaskie, przed majem 2019 roku, czyli w ciągu najbliższych 4-5 miesięcy będziemy mieli wybory. Mieliśmy bardzo ważne wybory w 4 indyjskich stanach, czy 5 ostatnich miesiącu i po raz pierwszy od właściwie 5 lat partia rządząca poniosła druzgocącą klęskę. Nie wygrała żadnego z tych wyborów i jest możliwe, że będzie mi zmianę, powrót władzy do dynastii Gandhi. No, Rahul Gandhi, który jest właśnie potencjalnym przyszłym premierem, jest prawnukiem premiera, wnukiem premiera i synem premiera. No, mało osób może na świecie sobie po taką rodzinną historię dopowiedzieć. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o powodem tych klęsk, które nie przesądzają o wyniku wyborów w całych Indiach. Jest to, że rzeczywiście ostatni rok był dla Indii bardzo, bardzo trudny. Znaczy, z jednej strony był bardzo szybki był wzrost, natomiast mało osób z niego korzystało. I przede wszystkim Indie bardzo odczuwają monsuny, a więc rolnicy odczuli to, że jeżeli w zeszłym roku była susza, to w tym roku było bardzo, bardzo dużo deszczów i bardzo dużo powodzi. I z tego powodu ludzie potracili majątek swojego życia. System ubezpieczeń płodów rolnych nie działa tak dobrze, żeby te straty im wynagrodzić. Liczba samobójstw na przykład wśród chłopów jest rekordowo duża. Także rzeczywiście, jeżeli chodzi o gospodarkę wiejską, to był trudny rok dla wszystkich. 60% ludzi to są ci, którzy decydują tak naprawdę o wyniku wyborów. Ale jeżeli chodzi o nowoczesną stronę gospodarki Indii, to jest kwestia tego, że właściwie system Aadhaar, system elektronicznej identyfikacji ludzi zaczął działać i to jest taki bardzo zaawansowany system, powiedzmy PESEL, to znaczy tego, że władza zbiera dane nie tylko o zamieszkaniu, nie tylko o płci, tak jak u nas PESEL, ale też o tym, on zbiera tęczówkę, zbiera wszystkie dane biometryczne, czyli to, jak przepisuje na ileś cyfr różne dane odnoszące do twarzy. Numer Aadhaar jest połączony z odciskami 10 wszystkich palców. No to jest, i on jest używany powszechnie, zarówno w kontaktach z administracją, to znaczy bez numeru Aadhaar nie można pójść do szpitala, nie można dostać wsparcia od państwa, nie można dostać żadnych świadczeń społecznych, ale teraz coraz trudniej też dostać kredyt w banku. Także to właściwie miał być system, który związany jest z administracją publiczną, tak naprawdę stał się podstawą krwiobiegu takiego ekonomicznego kraju. Ale ma swoje...
Taka próba opanowania i skontrolowania tej magmy indyjskiej.
Tak jest.
Pan dr Krzysztof Zalewski, Centrum Studiów Polska-Azja. Proszę nam jeszcze powiedzieć, bo to jest Centrum Studiów Polska-Azja, Instytut Bojma, czy to jest tożsama instytucja, czy są dwie instytucje?
My się zmieniamy. To znaczy, byliśmy Centrum Studiów Polska-Azja, ale stwierdziliśmy, że warto w jakiś taki sposób może obrazowy pokazać polskie zainteresowanie i polskie zaangażowanie w Azji, i Michał Bojm, który był misjonarzem jezuitą polskim w XVII wieku, jest taką postacią, która dobrze pokazuje może nie ciągłość, ale tradycję tego zaangażowania polskiego w Azji.
O Michale Bojmie, jezuicie polskim, to może kiedyś zrobimy oddzielną audycję, a rozumiem, że jeśli chodzi o zespół, jest też kontynuacja, tak?
Oczywiście, tak jest.
Bardzo serdecznie dziękuję. Dr Krzysztof Zalewski, znawca spraw azjatyckich, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo. Na 7:49 tutaj cały czas trwają rozmowy, goście między sobą wymieniają doświadczenia, to jest właśnie Radio Wnet, gdzie wszyscy mogą ze sobą porozmawiać, a my teraz zajmiemy się, proszę Państwa, twardą ekonomią. Sebastian Stodolak, dziennik Gazeta Prawna. Jeszcze raz dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Ten rok w światowej i w polskiej ekonomii, jakbyśmy tak mogli podsumować coś, czego pewnie tak szybko podsumować się nie da, to co by Pan powiedział?
Najpierw bym powiedział, że słowo twarda i ekonomia ustawione obok siebie to dosyć specyficzne połączenie, bo ekonomia do takich nauk twardych, jednoznacznie opisujących świat, raczej nie należy. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale to taka uwaga na
marginesie.
Pewnie
pan miał rację, chodziło mi o świat po prostu twardych liczb, świat, który jakoś da się wymierzyć, w przeciwieństwie do polityki, która czasem była taka irracjonalna, że wymierzyć się jej nie da.
No właśnie, to jest ten problem. Co i jak można mierzyć w ekonomii? No ale dobrze, zacznijmy może od podsumowania gospodarki w kontekście globalnym, bo może tą metodą możemy dojść w końcu do Polski. 2018 rok, który się dzisiaj kończy, trzeba to sobie uświadomić, był 10. rokiem bez globalnego kryzysu. bo 10 lat minęło w tym roku, od kiedy w Stanach Zjednoczonych mieliśmy załamanie gospodarcze, najpierw bankowe, potem finansowe, potem w końcu obejmujące też tę realną gospodarkę. I co to oznacza? Że troszeczkę wyłamujemy się statystyce, bo ekonomiści, w zależności od metodologii, w zależności czy myślą o kryzysach bankowych, finansowych, czy po prostu o recesjach, obliczają, że mniej więcej wydarzają się takie większe, poważniejsze załamania co 8-12 lat, co by oznaczało, że gdzieś tutaj przesuwamy się w stronę tej drugiej skrajności. Kto wie, czy uda nam się do 2020 obyć bez takiej większej globalnej recesji, oby. No ale jest to na pewno znaczące, że to się nie wydarzyło. I jakby co z tego wynika? No, wynika to z tego, że na przykład gospodarki światowe, te rozwinięte, zaczęły zajmować się takimi problemami wyższego rzędu. Na przykład mieliśmy po kryzysie 2008 roku zaogniony dyskurs o nierównościach społecznych, prawda? Tutaj się okazało, że są one jakimś problemem i mnóstwo myślicieli, nie tylko ekonomistów, ale też socjologów, politologów, próbowało jakoś temu problemowi zaradzić. No ale tak jak wcześniej rozmawialiście panowie o Chinach czy o Indiach, skala tych problemów w porównaniu do tamtych krajów jest w krajach Zachodu wciąż niewielka. Czy tamte problemy w Azji się non-stop zmniejszają i ten trend w końcu dorówna do tego, co mamy w Europie kiedyś, tak? Ale te problemy w porównaniu nasze, w porównaniu z ich są marginalne, a mimo to przez te 10 lat zajmowaliśmy się nimi. To świadczy, że jest nam relatywnie dobrze, prawda? Że nie jest źle.
Przepraszam tutaj, jeżeli przerwę na chwilę, ale bo to jest ciekawe, co pan powiedział, bo były takie w pewnym momencie, mówiło się na świecie, że to raczej Azja będzie wpływać na świat, a pan mówi, że to jednak ten świat azjatycki, jeśli chodzi o standardy pracy, chciałby dostosowywać się do Europy. Czyli no, ta ewolucja idzie w tą stronę jednak zachodnią, mimo tego, że mówi się, że to Azja będzie dominować.
Myślę, że tak, że to jest akurat cecha gospodarki rynkowej, że wraz z rozwojem gospodarczym, ze wzrostem produktywności rosną płace, a gdy rosną płace, rośnie też standard pracy i bezpieczeństwo tej pracy. To jest zresztą ciekawa kontrowersja, taka historyczna. Czy najpierw były przepisy regulujące pracę i bezpieczeństwo pracy, czy najpierw był postęp, a potem przepisy, które niejako utwierdzały pewien zastany stan rzeczy, prawda? No to jest dyskusja pomiędzy lewicą gospodarczą a prawicą, gdzie lewica twierdzi, że gdyby nie związki zawodowe na przykład, gdyby nie ich presja, to nie byłoby praw ograniczających dzień pracy do 8 godzin, albo nie byłoby praw zakazujących pracy dzieciom, podczas gdy z kolei badania historyczne pokazują, że odchodzenie od tych praktyk, właśnie od 8-godzinnej pracy, od dłuższej niż 8-godzinnej pracy, czy od zatrudnienia dzieci na przykład w kopalniach, jakby było pewnym procesem samoczynnym. I dopiero w pewnym momencie pojawiły się te postulaty, żeby ten proces niejako usystematyzować prawnie. No, ale to jest jakby wątek poboczny. Z tych większych, czy takich bardziej istotnych trendów, które możemy zauważyć w gospodarce Zachodu, bo na niej się może teraz skupmy, to właśnie to jest ciekawe, że z jednej strony mamy ten dyskurs o nierównościach, że one są takie poważne i że to jest wielki problem i że z nich wynika gro innych poważnych problemów, bo tutaj się wymienia te bunty, które mamy na zachodzie Europy, chociażby ostatnio we Francji, mają być też częściowo spowodowane tymi nierównościami, a z drugiej strony budowa takiej oligarchii, która gdzieś tam na końcu jest przyczyną tych nierówności, trwa w najlepsze. I to widać bardzo wyraźnie na podstawie tego obserwacji, jak rozwija się rynek bankowości globalnie, rzecz ujmując. Otóż po kryzysie 2008 roku, potem po kryzysie zadłużenia publicznego w Europie, mamy do czynienia z jeszcze mocniejszą konsolidacją tej władzy finansowej w globalnych instytucjach, i to dwóch, czyli JP Morgan, JP Morgan oraz Goldman Sachs. Dwa znane banki jeszcze mocniej osadziły się w systemie finansowym. Z jednej strony, z drugiej strony banki europejskie, te nasze giganty, kolosy, Société Générale, Deutsche Bank, HSBC, prawda, te wszystkie kolosy, które utożsamiamy z europejską finansjerą, są w odwrocie. Deutsche Bank to jest świetny przykład instytucji, która zupełnie nie dopasowała się do zmian w bankowości i wręcz ma kłopoty na granicy upadku. No, wycofali się z Polski przecież, jeżeli chodzi o działalność detaliczną w zeszłym roku, prawda? Więc to jest ciekawe zjawisko na pewno.
Z czego wynikają kłopoty tej niemieckiej machiny?
Oj, tutaj na pewno jest sporo różnych teorii, no ale jak same władze przyznają, po prostu ludzie odwrócili się, klienci odwrócili się od tej instytucji, spadły im przychody. Jednocześnie nie byli w stanie, ponieważ w Niemczech ludzie są przyzwyczajeni jednak do pewnego standardu zarabiania, nie byli w stanie ciąć kosztów tak, żeby te spadek przychodów sobie skompensować. I nie byli też w stanie zreformować modelu biznesowego, który jest taki bardzo tradycyjny, stary, prawda? Gdy mamy akurat w finansach rewolucję fintechową, gdy mamy kryptowaluty, gdy ten pieniądz jest coraz bardziej płynny i ludzie coraz mniej przywiązani do poszczególnych nazw instytucji, a coraz bardziej do tego, co im może dać jak najszybszy, jak największy zysk, więc to chyba takie niedostosowanie połączone z, no tak jak powiedziałem, tym niemieckim przyzwyczajeniem do wysokich pensji i uposażeń uniemożliwiło zreformowanie tego banku.
Wymienił pan tutaj dwie międzynarodowe grupy finansowe, JP Morgan i Goldman Sachs. One się w pewnym momencie stały takim trochę czarnym ludem lewicowej publicystyki, jako ci straszni sprawcy kryzysu. No a pan mówi, że sobie radzą.
To znaczy, no oni sobie radzą właśnie dlatego, że słusznie lewicowi publicyści, bo zakładam, że lewicowi publicyści, tak jak pan mówi, wskazują jako szwarc charaktery te dwie instytucje. Słusznie to robią i jakby jedno z drugiego wynika. To znaczy, no, od 2008 roku ci bardziej świadomi ekonomiści podkreślają, że reguły gry na globalnych rynkach finansowych są wypaczone czymś takim jak pokusa nadużycia. Po angielsku to się mówi moral hazard, czyli sytuacja, w której instytucja finansowa jest przekonana, że w razie kłopotów przyjdzie rząd i jej pomoże. Oczywiście za pomocą pieniędzy podatników. I mimo tych wszystkich ruchów regulacyjnych, ta pokusa nadużycia nie zniknęła, wręcz przeciwnie. Można powiedzieć, że na przykład ustawa Dodd-Franka, przyjęta jeszcze za czasów prezydenta Obamy, zwiększyła z jednej strony obciążenie biurokratyczne amerykańskiego sektora bankowego, czyli utrudniła tak naprawdę działalność tym mniejszym instytucjom, no bo wiadomo, że im większa instytucja, tym łatwiej radzi sobie z ciężarem biurokratycznym, bo po prostu ją na to stać. Natomiast te duże instytucje zostały objęte takim, można powiedzieć, parasolem ochronnym. Jeszcze bardziej sztywnym niż to było przed kryzysem. Bardziej może, przed kryzysem to było coś takiego, sytuacja była mniej więcej taka, że wszyscy wiedzieli, że rząd pomoże, ale nikt tego nie mówił wprost. A regulacje, które przyjęto po kryzysie, mówią wręcz wprost, że no, jak będziecie mieć problemy, to te problemy będą tak pięknie, mądrze, w ustrukturyzowany sposób powolutku rozwiązane, co oznacza, że spokojnie nic się nie stanie.
Świat prawie że idealny, zaraz będziemy rozwikływać jego tajemnice. To jest Poranek Wnet, to jest Radio Wnet, Warszawa 87,8, Kraków 95,2, a tu właśnie minęła godzina 8. Radio, robimy radio, radio, robimy radio. Wnet i Poranek Wnet. Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania nas jeszcze przez 2 godziny, a w naszym studiu cały czas pan Sebastian Stodolak, Dziennik Gazeta Prawna, i staramy się rozwikłać o to coś w perspektywie tego roku, który mija, wydarzyło się w światowej ekonomii. Jeszcze nawiążę tutaj do tych dwóch ciekawych instytucji, o których mówiliśmy, JP Morgan i Goldman Sachs. Są ludzie, którzy lubią szukać właścicieli świata, tego 1%, który podobno istnieje i posiada więcej niż cała reszta ludzkości. Ja nie wiem, czy istnieje, ale jeżeli mówimy na przykład o takich instytucjach właśnie, ten JP Morgan czy Goldman Sachs, to czy my wiemy, kto to posiada? Czy to jest jakiś rozproszony akcjonariat, czy gdzieś tam jednak kryją się ci wielcy właściciele, którzy tym wszystkim trzęsą?
To są instytucje posiadające wielu udziałowców oczywiście, natomiast w tych instytucjach pracują konkretne osoby i oczywiście te osoby się zmieniają, natomiast co charakteryzuje personel Goldman Sachs, to to, że on bardzo swobodnie rotuje pomiędzy właśnie bankowością a instytucjami rządowymi, i to posadami niepośrednimi, a takimi jak na przykład sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych. No, ta pozycja jest obecnie okupowana przez Steve'a Mnuchina, który wcześniej zatrudniony był właśnie w Goldman Sachs, i takich przykładów można mnożyć. W Europie, i do tego chciałbym płynnie przejść do naszego kontynentu, z kolei byłym pracownikiem Goldman Sachs, i to wysoko postawionym, jest nie kto inny, a Mario Draghi, czyli obecny szef Europejskiego Banku Centralnego. Czyli ta globalna finansjera przenika się z globalnym światem polityki w takim najbardziej podstawowym znaczeniu. Nie metaforycznie, tylko w sensie zawodowym, profesjonalnym. To są te same osoby. I tu, tylko w zależności od czasu, raz tu, a raz tu, pracujące. I teraz Mario Draghi to jest ciekawa osoba, bo ona reprezentuje świat bankowości centralnej. Świat, który też po kryzysie zyskał na znaczeniu dla światowych finansów jeszcze bardziej. Niewielu się wydawało, że to możliwe, żeby banki centralne jeszcze głębiej mogły wniknąć w system finansowy, jeszcze większą władzę nad nim przejąć, a okazało się, że to możliwe. Wystarczy właśnie kryzys, którego one nie zmarnowały, i stosując różnego typu tak zwane straszaki, bo tak to można nazwać, pod tytułem: jeśli nie pomożemy, jeśli nie zadziałamy, jeśli nie zainterweniujemy, system finansowy legnie w gruzach, cały świat się zawali. Stosując tego typu straszaki, wprowadzały tak zwane niestandardowe metody polityki pieniężnej. Przypomnijmy, polityka pieniężna zazwyczaj prowadzona jest w taki sposób, że bank centralny ustala stopy procentowe, po których pożycza pieniądze bankom komercyjnym. Tak to można w dużym skrócie ująć. Może też dokonywać zakupów papierów wartościowych. To są tak zwane operacje otwartego rynku, ale w takiej ilości, jak robił to w trakcie i po kryzysie, no to były zdarzenia bezprecedensowe. W związku z tym te zdarzenia nie były wcześniej przewidziane żadnym aktem prawnym, te metody walki z kryzysem. No i to nie jest teoria spiskowa, to nie jest teza kontrowersyjna, to nie jest właśnie jakaś antyszczepionkowa, w cudzysłowie, wiedza z bloga o ekonomii, tylko to są rzeczy, na które wskazują sami bankierzy centralni. Sami bankierzy centralni, może nie szefowie banków centralnych, ale ci im podlegli odrobinę niżej w hierarchii. Chociażby Paul Tucker, który przez lata był w zarządzie Banku Anglii, napisał książkę Unelected Power, niewybierana czy niewybrana władza, właśnie na temat tego, jak bardzo banki centralne są nieprzejrzystymi, niedemokratycznymi instytucjami, które w zupełnie niekontrolowany sposób dzierżą władzę nad pieniądzem, i niestety nie można jednoznacznie stwierdzić, że robią to w sposób efektywny. W tym sensie, że w wyniku ich działań ludzie się bogacą, albo że gospodarka jest stabilna. No i tutaj, żeby skonkludować ten wątek i żeby go udowodnić, wystarczy spojrzeć na gospodarki strefy euro, które rozwijają się mimo chwilowego przyspieszenia w 2018 roku w tempie poniżej 1%. No to to właściwie można powiedzieć, że jest stagnacja i brak rozwoju.
Czy ta grupa tej, nazwijmy to w pewnym uproszczeniu, oligarchii bankowej, tych ludzi, którzy przepływają między tymi instytucjami finansowymi, państwowymi, prywatnymi, między urzędami politycznymi, czy można tutaj znaleźć też jakieś cele polityczne, na przykład globalne, czy to byłoby jednak już przesadne spiskowe myślenie? Czy kiedy patrzymy na to, co się dzieje na świecie w kwestii uchodźców, w kwestii promowania takiego a innego prawodawstwa, na przykład jeśli chodzi o sprawy rodzinne, czy tutaj jest jakakolwiek łączność, czy to są dwa oddzielne światy?
Wydaje mi się, że jeśli są jakieś układy decydujące o takich wydarzeniach, to my maluczcy o nich po prostu nie wiemy, więc snucie tutaj przypuszczeń może być ciekawe, ale właśnie no, nie będzie tutaj materii, którą można by to w sposób przekonujący uzasadnić. I bylibyśmy chyba zbyt blisko właśnie takich teorii spiskowych, w tym znaczeniu trochę szalonych teorii na temat tego, jak funkcjonuje świat. Natomiast tak zwane problemy gospodarcze, które gdzieś tam są wskazywane przez globalne elity, wzrost temperatur, tak na Ziemi, migracje masowe z krajów trzeciego świata, to się okazuje teraz jest łączone, prawda? Twierdzi się, że to właśnie zmiany klimatyczne częściowo stoją za tym, że ci ludzie uciekają z Afryki. No, ja bym skłaniał się jednak do teorii, że to interwencje militarne krajów Zachodu w Afryce i krajach Bliskiego Wschodu przyczyniły się do tego, że ludzie stamtąd uciekają, bardziej niż zmiany klimatyczne. No ale tak czy siak te globalne problemy, no nie można na nie patrzeć naiwnie, że są jakieś elity, które chcą naszego dobra, tylko i wyłącznie powodowane altruistyczną miłością do ludzkości. No nie, tak po prostu nie jest. W Europie Zachodniej chociażby, weźmy to globalne ocieplenie, bo to jest coś, o czym ostatnio się dużo mówi. W Europie Zachodniej, przecież to jest wiedza powszechna, wytworzyły się wielkie przemysły, które produkują różnego typu rozwiązania związane z tak zwaną zieloną energią i jak dobrze wiemy, rządy zachodnie wspierają swoje industrie, tak? W związku z tym wspierają te przemysły, gdzie widzą przyszłość. No to jeżeli są zmiany klimatu, jeśli mamy globalne ocieplenie, to nic dziwnego, że niemiecki rząd, francuski rząd i tak dalej będą robić wszystko, żeby ich olbrzymie firmy produkujące tutaj rozwiązania z tych dziedzin miały jak najlepiej. Jakby jedno z drugim jest połączone, nie można tego rozłączyć.
Sprzedać atom, ktoś będzie chciał sprzedać wiatraki. Wspomnieliśmy tutaj o tej nie najlepszej sytuacji gospodarczej strefy euro. Jak na tym tle wygląda Rzeczpospolita?
No tutaj trzeba, czy się jest sceptykiem, czy się jest optymistą względem polityki rządu PiS, trzeba przyznać, że w ciągu ostatnich 2 lat wzrost PKB, tak wąsko patrząc, bo wzrost PKB ma wiele różnych odcieni, ale wąsko patrząc, no jest bardzo szybki, tak? Na tle Europy jesteśmy wręcz Porsche. Gdzieś tam jakiś maluszek strefy euro sobie po drodze powolutku jedzie, a my mkniemy tym naszym Porszakiem. W 2017 roku wzrośliśmy o 4,8% nasze PKB. W tym roku mówi się o wzroście ponad 5%. To dopiero zostanie koniec końców podsumowane za jakiś czas, ile ten wzrost wynosił, no ale na przykład bodaj w trzecim kwartale tego roku względem kwartału poprzedniego, tego analogicznego kwartału poprzedniego roku wzrosliśmy o 5,7%. Więc jakby to są wyniki na pewno, które skłaniają do radości. No ktoś tylko niespełna rozumu twierdziłby, że jak rośniemy, to jest źle. No więc nie, jest dobrze. W takim wąskim ujęciu. Natomiast PKB jako wskaźnik wzrostu gospodarczego ma wiele wad. Tak? O tym się mówi już od 40-50 lat w ekonomii, że to jest najlepsze, co mamy, jeśli chodzi o pomiar wzrostu gospodarczego czy rozwoju, ale jest to bardzo niedoskonałe narzędzie. I teraz, jak to się mogłoby objawiać w przypadku Polski? No, u nas od, ile to będzie już lat? 2 lat, 2 pełne lata funkcjonuje program 500+, prawda? Czyli innymi słowy, rocznie w gospodarce można założyć, że wydawane jest około 23-25 miliardów złotych więcej niż było wcześniej wydawane. Można tak założyć, ponieważ jeszcze nie nastąpiła, powiedzmy sobie, spłata tego zadłużenia, które sfinansowało ten program. Plus mamy wzrost poboru podatków, egzekwowalności poboru podatków, więc to jest jakoś tutaj kompensowane. Więc takie założenie jest, że wzrósł popyt, dosyć mocno uzasadnione. No i co? Wzrasta popyt, tak?
Czy wzrastają pensje?
No ale sekundeczkę, do pensji to za chwilę przejdziemy, no ale tak, wzrasta popyt. A o czym przed chwilą mówiliśmy? O produkcie krajowym brutto. Tutaj mówimy o popycie, o konsumpcji, czyli czymś, czym można w pewnym sensie mierzyć produkt, no bo konsumuje się coś, co zostało wyprodukowane, ale nie pokazuje nam to do końca skali produkcji, tak? Bo ktoś mógł wyprodukować czegoś zbyt dużo, za mało, gdzieś może być coś w magazynach, a może tego nie być. Konsumpcja pokazuje tylko to, co zostało kupione, tak? A nie to tak naprawdę, co zostało wyprodukowane. Wiadomo, że jak się produkuje, to się produkuje z myślą o przyszłości, czyli nie produkuje butów tylko dla tego konsumenta, który zapukał do sklepu tutaj, ale także dla tego, który, mam nadzieję, zapuka za rok, prawda? No więc skoncentrowanie się na popycie wewnętrznym w kraju, to jest takie bardzo keynesistowskie myślenie z pierwszej połowy XX wieku, z tej drugiej połowy pierwszej połowy, czyli z czasów Roosevelta, potem czasów powojennych, że jak jest popyt wewnętrzny, to jest dobrze. No cóż, nikt jeszcze nie przeskoczył tej fundamentalnej prawdy, że popyt popytem, ale bogactwo bierze się z pracy i z produkcji, prawda? No i tutaj bym upatrywał już takich sygnałów do niepokoju, które właśnie 2018 rok nam przyniósł. Chciałbym nawiązać do planu Mateusza Morawieckiego, strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, tej słynnej strategii, której zakładało się poziom inwestycji w gospodarce na 25%. Tak, żeby ta gospodarka faktycznie szybko, dynamicznie i w sposób bezpieczny, stabilny rosła. No niestety te inwestycje od 2 lat i w tym roku ten trend się raczej utrzyma, mimo chwilowego wzrostu teraz, są poniżej 20%, podczas gdy wcześniej było to od 20 do 23-4% nawet. Teraz inwestycje wynoszą około 18-19%. No inwestycje to co to jest? No inwestujemy po to, żeby coś właśnie potem produkować. Czyli tak jakby przewidywania przedsiębiorców co do tego, co będzie w przyszłości, nie są aż tak optymistyczne, jak mógłby wskazywać popyt. Więc ja bym podsumował 2018 rok tak, żeby to w dużym skrócie przedstawić. Było dobrze, rosliśmy, tak samo jak i rok wcześniej, ale pojawiły się pierwsze rysy na tym takim szkle i pięknym obrazku rozwoju gospodarczego. Pierwsze oznaki niepokoju, które rząd być może w przyszłości będzie swoją polityką starał się zaadresować.
Pojawiły się też zjawiska takie, że wiele grup społecznych zaczęło żądać podwyżek, no mówiąc, że skoro słyszymy o wzroście gospodarczym, skoro jest tak dobrze, no to dlaczego nie zarabiamy po prostu więcej i to zapewne będzie się ten nastrój w tym roku też powiększać.
Sytuacja na rynku pracy w Polsce na pewno też jest lepsza niż dawniej. To od tego możemy zacząć, że przede wszystkim patrząc na stopę bezrobocia, to są bezprecedensowe odczyty. To znaczy mamy bezrobocie obecnie poniżej 6%. Przypominam, że jeszcze 20 lat temu mieliśmy bezrobocie dwucyfrowe, a nawet przekraczające 20%. No więc jak sobie porównamy te skrajne okresy, no to tutaj na pewno jest lepiej. Co jeśli chodzi o płace? ekonomiści zwracają uwagę, że ogólnie rzecz biorąc u nas w gospodarce płace, realne płace rosną nawet trochę szybciej niż produktywność. Czyli ten wzrost płac jest. No ale tutaj trzeba być, trzeba zniuansować sytuację. Co innego wzrost płac w sektorze prywatnym, na przykład w budowlance, gdzie on naprawdę jest nawet kilkunastoprocentowy.
No właśnie, słuchają nas pewnie też nauczyciele, którzy mają zapowiedziane, że dostaną podwyżkę 120 czy tam 150 zł.
Dokładnie, nie są to a co kwoty. Innego wzrost płac w budżetówce. I tutaj niestety nie ma idealnych rozwiązań, bo zawsze ograniczeniem będzie budżet państwa. Zawsze będzie ciśnienie pomiędzy każdym organizmem będącym częścią budżetu państwowego, a politykami właśnie na polu płac. Jakby to pokazują doświadczenia wszystkich ekip, które do tej pory rządziły Polską. Można powiedzieć z jednej strony czas podnieść płace wszystkim, no bo to jest oczywiste, że prawdopodobnie im się należy. I że koszty życia wzrosły niepomiernie bardziej niż płace nauczycieli, pielęgniarek i tak dalej, prawda? To z jednej strony. A z drugiej strony można powiedzieć, no dobrze, no ale co, jak podniesiemy te płace zbyt mocno i nie będziemy mogli sfinansować innych wydatków, które rząd musi ponieść. I jakie są te wydatki? No, wspomniany 500+, to już nie wracajmy do tego, ale teraz świeża sprawa zupełnie, ustawa o cenach prądu. No, nie wnikając w jej szczegóły, ona jest obciążeniem dla budżetu państwa na poziomie 8 miliardów złotych. No to skąd te pieniądze? No albo pójdą tu, albo pójdą tam. Więc no, politycy zawsze są postawieni przed wyborem bardzo takim brutalnym, można powiedzieć, i który kogoś usatysfakcjonuje, a kogoś bardzo, bardzo mocno rozwścieczy. Gdyby tutaj szukać lekarstw, to cóż, może model szwedzki, gdzie nastąpiła częściowa prywatyzacja systemu służby zdrowia.
To są pytania otwarte. Jeszcze te pytania pewnie postawimy. Jeżeli pan pozwoli, teraz na sekundę przerwiemy naszą rozmowę. Jeszcze może zdołamy, jeżeli pan nie musi już uciekać, jej dokończyć. Ale tutaj była mowa właśnie o tych sprawach energetycznych. No zadziałała ta machina legislacyjna. Trzeba powiedzieć, że nasz parlament, a przynajmniej większość parlamentarna, która czasem bardzo długo męczy się z różnymi ustawami, teraz to wszystko poszło bardzo szybko. Sejm uchwalił, Senat uchwalił, prezydent podpisał i ogłoszono wielkie zwycięstwo. Nie będzie podwyżek cen prądu, tak przynajmniej zapowiedzieli politycy partii rządzącej. Czy rzeczywiście nie będzie i jakie to, co zostało uchwalone przez parlament, będzie miało tak naprawdę konsekwencje? Teraz z tym pytaniem zwracam się do pana Wojciecha Jakubika, portal Biznes Alert. Halo, dzień dobry panu.
Dzień dobry. Rzeczywiście podwyżki cen energii będą, ale nie odczujemy ich na rachunkach za energię elektryczną, ponieważ rząd będzie je dotował w pewien sposób. Więc cena energii w 2019 roku prawdopodobnie będzie szła w górę, ale poprzez rozwiązania, które zostały wprowadzone za pomocą ustawy, na rachunku ich nie będzie widać. Rachunki będą takie jak w 2018 roku i o to chodzi w tej interwencji.
No tak, ale to rozumiem, że te przyczyny wzrostu cen prądu nie znikną, więc co będzie, jeżeli znów będzie na przykład dojdzie do następnych podwyżek? Kolejna taka ustawa?
Raczej dojdzie, bo w 2019 roku wchodzi też mechanizm, który my przegraliśmy niestety w negocjacjach, czyli Market Stability Reserve. To jest rozwiązanie, które powoduje, że system handlu emisjami dwutlenku węgla w Unii Europejskiej zostanie wzbogacony o taką szuflę, która będzie zbierać nadwyżkę uprawnień. Nadwyżkę oczywiście ustaloną politycznie i jeżeli uznamy, że ceny uprawnień do emisji są za niskie i nie zachęcają wystarczająco do przejścia na odnawialne źródła energii, no to zdejmiemy część tych uprawnień z rynku, żeby cena była wyższa. I to właśnie 1 stycznia, czyli jutro, wchodzi w życie i będzie prawdopodobnie windować ceny uprawnień do emisji w górę, nawet kiedy one teoretycznie miałyby iść w dół, co także jest możliwe na przykład przy spowolnieniu gospodarczym. No i być może dlatego rząd już przebąkuje nieśmiało o tym, czy nie wprowadzić podobnego mechanizmu w 2020 roku. Tylko że takie kompensowanie cen energii w nieskończoność może być bardzo kosztowne. To będą kolejne miliardy złotych. Teraz mówimy o 9 miliardach, będą kolejne, które będą ograniczać zdolności budżetowe i na przykład nie pozwolą na inne wydatki socjalne. Warto spojrzeć na to, że Ministerstwo Finansów prawdopodobnie nie bez powodu mówi o jakiejś korekcie 500+, to znaczy, żeby wprowadzić kryterium majątkowe i jednak nie dawać wszystkim, ale właśnie tym najbardziej potrzebującym. Być może przez to, że ta kołderka, pod którą ukrywa się polski budżet, staje się coraz mniejsza i warto się zastanowić, jak długo jesteśmy w stanie utrzymać takie subsydium.
Pan tutaj powiedział, my przegraliśmy, ale my, czyli kto? Kto popełnił tutaj błąd? Która ekipa? Bo to też stało się przedmiotem sporu politycznego.
No tak. To zależy. No, pod polityką energetyczną, klimatyczną na obecny wymiar czasowy podpisał się rząd jeszcze Ewy Kopacz, ale z kolei głosowanie w sprawie Market Stability Reserve przegrał konkretnie minister środowiska Jan Szyszko. Więc nie chcę tutaj wskazywać, kto jest bardziej winny. Wiadomo, że polskie rządy kolejne włączały się w politykę energetyczno-klimatyczną Unii Europejskiej, są pod nimi podpisane, no i lepiej lub gorzej radziły sobie w tych negocjacjach, często będąc w mniejszości, często będąc w trudnej sytuacji, no ale jednak te głosowania często przegrywały. No i jesteśmy podpisani pod tą polityką. Być może uda się coś wynegocjować z komisją. Warto pochwalić starania rządu na przykład w sprawie rynku mocy. To jest inne subsydium, które pozwala utrzymać energetykę, szczególnie węglową, w okresie, kiedy rynek nie daje takiej stabilności. No to się na przykład Polakom bardzo udało i komisja poszła bardzo na rękę, pozwalając wspierać elektrownie, nawet takie jak planowany trzeci blok elektrowni Ostrołęka, właśnie poprzez rynek mocy, co daje im jakąś stabilność rynkową. No ale w sprawie polityki klimatycznej raczej należy oczekiwać, że jeśli my nie będziemy podejmować radykalnych działań w Komisji Europejskiej, to raczej ceny emisji będą coraz wyższe i będzie coraz większa presja na to, żeby zmieniać energetykę. Dlatego kluczowe jest to, żeby teraz przyjąć strategię energetyczną, która ma jasną ścieżkę zmniejszania emisyjności. To ma się stać po 15 stycznia, kiedy skończą się konsultacje społeczne strategii. Mam nadzieję, że dyskusje, które trwają już prawie 3 lata na temat nowej strategii, wtedy się już zakończą i będziemy wiedzieć, w jaki sposób Polska zamierza zmniejszać emisję.
No, byle zdążyli przed wyborami. Tutaj mieliśmy też do czynienia z takim bardzo brutalnym jednak pokazaniem, do czego służą spółki Skarbu Państwa, dlatego że no, politycy, którzy mówili, że jak zarządy się nie zgodzą, to się je zmieni, jacyś prezesi, którzy ustępowali tuż przed głosowaniem ze stanowisk, czy to będzie mieć jakieś konsekwencje dla w ogóle całego systemu tych spółek i spółek Skarbu Państwa i kierowania nimi?
To jest czas na dyskusję o tym, czy spółki Skarbu Państwa powinny być na giełdzie. Bo jeśli są na giełdzie, to są odpowiedzialne nie tylko przed skarbem, ale także przed akcjonariuszami. Każda wypowiedź typu takich właśnie a la Fidel Castro, że wejdziemy do spółek i każemy im coś wykonać, z jednej strony będzie uprawniona, no bo spółki są pod kontrolą skarbu, ale z drugiej strony będzie godziła w wizerunek w oczach inwestorów, którzy potem wycenią te spółki inaczej na giełdzie, a warto przypomnieć, że no, spółki elektroenergetyczne, które w Polsce są głównie zależne od węgla, są coraz gorzej na tej giełdzie wyceniane. No i takie wypowiedzi polityków mogą sprawiać, że będą warte jeszcze mniej, ich akcje będą jeszcze tańsze. Już teraz niektóre spółki elektroenergetyczne mają naprawdę tanie akcje, tam za 2 złote na przykład. I ta sytuacja będzie się pogarszać. Dlatego też warto właśnie o tym porozmawiać. Czy spółki Skarbu Państwa powinny być tworami rynkowymi, czy należy je wyjąć, po prostu uznać, że to jest element polityki państwa, który nie funkcjonuje na rynku i jakoś je zabezpieczyć przed tymi spadkami na giełdzie wywołanymi właśnie etatyzmem. Chyba taki dualizm, który mamy obecnie, będzie trudny do utrzymania przy takiej polityce, przy takim interwencjonizmie, który należy dodać, jest elementem trendu europejskiego. Tak samo jak ceny energii rosną nie tylko w Polsce, ale także we Francji czy w Niemczech, tak samo interwencjonizm państwa jest coraz powszechniejszym zjawiskiem na skalę europejską, nie tylko polską.
Bardzo serdecznie dziękuję za ten szybki i aktualny komentarz. Wojciech Jakubik, portal Business Alert, a my będziemy nad tymi sprawami.
Dziękuję, szczęśliwego nowego roku.
Szczęśliwego nowego roku wzajemnie. Do usłyszenia.